Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Będę w Polsce w marcu i wznawiam występy. W marcu Łódź, Warszawa, Wrocław, Poznań i Kraków. Bilety w sieci na Kubilecik i na Biletynie.
No dobrze, no. Przechodzimy do tematu najpoważniejszego, czyli wojna, Rosja, szturm, Ukraina, ostrzał ze strony separatystów, zginął cywil, nadzwyczajna narada na Kremlu, dziś ma być decyzja w sprawie Donbasu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się dzieje niedaleko w końcu Warszawy, 1000 kilometrów, no może 1500.
No właśnie, to ja mam całą serię wycinków na ten temat. Zaczynam od takiego. Polscy żołnierze lecą do Libanu. To już pewnie dolecieli, bo ja to mam sprzed tygodnia albo 10 dni, ale już wtedy była zawierucha na wschodzie. I moje pytanie, polscy żołnierze w obecnej sytuacji jadą do Afryki pilnować obcego kraju zamiast pilnować polskich granic? Czy nie uważa pan tego za działanie skandaliczne, panie Duda? No bo naczelny wódz to chyba on ich wysłał.
Nie, to polscy żołnierze są kontyngentem ONZ w Libanie, są tam od nie, mniej więcej
a
od roku.
A co mnie to obchodzi? Teraz
lat.
Mamy zagrożenie wojenne i powinni w Polsce wszyscy siedzieć.
Nie, tam nie? Bardzo pozytywną rolę wypełniają w Libanie polscy żołnierze. Dobrze, że są w Libanie. Liban to jest piękny kraj. W Libanie są rozmaite grupy. Jest Hamas, jest Hezbollah, jest granica z Izraelem. Ci żołnierze jeszcze się przydadzą, więc dobrze, że tam są.
Ale czemu ci żołnierze akurat teraz pojechali? Powinni sobie zrobić przerwę.
Była zmiana warty.
Czyli chronią od zewnątrz granicy z Izraelem, zamiast chronić od wewnątrz granicy z Ukrainą i Białorusią.
Ale to nie jest tak. To nie,
jakbyśmy albo wszystkie ręce na pokład, albo jest zagrożenie wojenne, albo sobie tam to jeszcze pojedźmy na Haiti pojedźmy.
A co nam szkodzi?
No dobra. W porządku, mnie się to nie podoba.
Ale nie powinno, to za szczegółowo. Tu nie powinieneś ani pana prezydenta Dudy atakować, ani nikogo innego. Dobrze,
ale ja
że
pytam,
pojechałem. Bo...
Ja nie atykam, ja nie atakuję, tylko pytam, proszę pana, czy pan uważa, że bardziej wartościowe w tej chwili, lepsze dla Polski jest pilnowanie granicy między Libanem a Izraelem, czy granicy między Polską a Ukrainą?
Bo oczywiście, że między Polską i Ukrainą, panie Cejrowski.
No to dlaczego pan wysyła kawałek polskiego wojska do Libanu?
Dlatego, że jest taka, według mandatu ONZ-u, polskie wojska muszą wypełniać te mandaty, które są i do których się zobowiązały. I tam były polskie wojska i pełnią ważną rolę.
Ale miały przerwę, bo wróciły teraz na te granice po przerwie, więc można było tę przerwę odrobinkę przedłużyć.
Nie, przerwę miały, ale wróciły tam 2 lata temu albo 2,5 roku temu.
W porządku, to teraz można zrobić kolejną przerwę, dopóki się nie uspokoi sytuacja w Polsce.
Nie, tam trzeba trzymać rękę na pulsie. Za ładny kraj.
Dziękuję panie prezydencie. Obradowała rada gabinetowa pod patronatem pana prezydenta i Duda powiedział coś takiego. Ja po prostu słucham. I słucham z uwagą, w przeciwieństwie do tego, jak oni mówią. Politycy bardzo często tak pewnie się czują, że takie bon voyant robią, flamboyant i coś powiedzą nieostrożnie. I otóż Duda powiedział po spotkaniu Rady Gabinetowej, że Polska jest przygotowana na wszelkie sytuacje, jakie mogą wystąpić i kolejne zdanie, Polacy mogą być spokojni. To te dwa zdania stoją ze sobą w sprzeczności, bo jeżeli Polska jest przygotowana na wszelkie sytuacje, jakie mogą wystąpić, czyli jest na przykład przygotowana do ostrej i krwawej wojny z Rosją. No, nie mówię, że mamy ją wypowiedzieć, ale jesteśmy przygotowani zgodnie ze słowami pana prezydenta. To jak ja jednocześnie mogę być spokojny, jeżeli polska armia jest przygotowana do krwawej wojny z Rosją? To kategoria spokoju tutaj jest bezsensowna, drogi panie prezydencie. Powinniśmy raczej zaciskać pośladki i być lekko zdenerwowani w obecnej sytuacji, skoro nasz sojusznik, premier Wielkiej Brytanii, na podstawie wywiadu służb brytyjskich powiedział, że to, co za chwilę nastąpi, to może być największa wojna od 1945 roku. To oczywiście, że chcę, żeby polska armia była przygotowana na wszelkie okoliczności, ale jak jednocześnie Polacy mają być spokojni, jeżeli słyszą takie słowa? I dlaczego wysyłamy 300 czy ilu tam do Libanu w sytuacji, kiedy to może być największa wojna od 45 roku, jak stwierdził nasz sojusznik, premier Wielkiej Brytanii i chyba w Warszawie to powiedział.
No. Zawsze mieć dobrze armię trochę poza granicami kraju. Będzie miał kto wracać.
Tak. I teraz... jednocześnie do tego, co powiedział pan premier Wielkiej Brytanii, wkrada się podejrzenie moje. Otóż słucham, co oni mówią i czasami coś chlapną. On chlapnął, że to największa wojna od 45 roku może być. Co to są za bzdury? W jakim sensie największa? Większa od tego, co się działo na Bałkanach? Na przykład, tego się spodziewamy? Większa od tego, co się działo na Węgrzech, kiedy Ruscy najechali Węgry za komuny, żeby stłumić powstanie węgierskie, to będzie większa wojna niż najazd na Czechosłowację, większa w którym uczestniczyły również wojska, no nie, on mówił o Europie, już zakładam, że mówił wyłącznie o Europie, więc nie sięgam do wojny koreańskiej ani do wojny w Wietnamie, tylko już się ograniczam do Europy. Premier Wielkiej Brytanii twierdzi na podstawie służb wywiadowczych, które mu coś dostarczają co rano do czytania, że to ma być, może być największa wojna od 45 roku, czyli co, obejmie całą Europę, skoro będzie większa od wojny bałkańskiej, będzie większa od interwencji ruskiej na Węgrzech, czyli to nie skończy się na interwencji ruskiej na Ukrainie i pochłonięciu Ukrainy, spacyfikowaniu, tak jak spacyfikowali Ruscy Czechy czy Węgry, tylko pan premier Wielkiej Brytanii wypowiada się publicznie, że to będzie coś większego, czyli najadą no Polskę, bo co jeszcze mogą najechać? Republiki przybałtyckie? No, no też.
Nie, jeżeli sama, to będzie... sama wojna na Ukrainie, jeżeli by wybuchła, to będzie większa niż wojna na Węgrzech i większa niż wojna w Czechosłowacji.
Ale on tego nie powiedział. On tego nie powiedział, że sama wojna wewnątrz Ukrainy to będzie największa wojna od 45 roku, czyli na Ukrainie zginie ile milionów ludzi w wyniku tej wojny. Bo moim zdaniem, jeżeli nastąpi wojna, to będzie wjazd, przejęcie Kijowa, osadzenie rządu, który będzie spolegliwy typu Kuczma wobec ruskich i już. I Putin ma pozamiatane. Natomiast tutaj nas się straszy i cały czas Zachód straszy tą wojną. Putin nic nie mówi.
No Putin nie mówi, tylko strzela.
Nie, Putin nawet nie strzela. Putin sobie siedzi przy granicy i po swojej stronie i może sobie siedzieć.
Nie, manipuluje wszystkimi sznureczkami, które są w jego rękach, włącznie z tym, co być może dzisiaj ogłosi, że Republika Donbasu i Ługańska to są niepodległe państwa i za chwilę wejdą tam wojska rosyjskie.
Tak, jak na Górny Karabach i parę innych. To jest jego technologia działania. Teraz przyglądałem się konferencji w Monachium. Pierwszy od 30 lat bez Rosji. To jest moim zdaniem ruch dyplomatyczny. Biden cały czas zachęca, żeby Putin wykonywał ruchy dyplomatyczne, a on ciągle wykonuje. Fakt, że nie jadę i milczę. I zobaczymy, co oni zrobią, kiedy ja nie pojadę, nie będę się odzywał, tylko będę milczał. To jest bardzo dyplomatyczne zachowanie. Dyplomatycznie jest coś powiedzieć oględnie, tak żeby nie powiedzieć, albo nic nie mówić. To jest bardzo dyplomatyczny ruch. Biden, spotkanie z przywódcami państw NATO. Putin już zdecydował o ataku. Cały czas nie Putin to mówi, tylko albo premier Wielkiej Brytanii straszy, że będzie największa wojna od wojny światowej. Biden 3 razy dziennie się wypowiada na temat planów Putina. Że on coś tam wykrył od służb, dostał kolejną notatkę, co tam Putin planuje. Putin nic nie powiedział o ataku. Ani nie przesunął wojska, tylko je tam zatrzymał na tej granicy. Wszystko dzieje się w wyobraźni Bidena, który 3 razy dziennie gada o wojnie, tak jakby to Zachodowi zależało.
No i w zdjęciach satelitarnych, bo Putin nic nie mówi, a wojska się przesuwają. Putin nic nie mówi, a ostrzał terenów ukraińskich z terenów zajętych przez separatystów trwa. Więc no to... Putin może nic nie mówić. Tak jak masz pistolet przy głowie przystawiony, krzyczysz, a ten, który ma pistolet, trzyma pistolet, Czego się drzesz? Przecież ja cię nie chcę zabić, w ogóle nie mam takich intencji. To dlaczego pan trzyma pistolet przy mojej głowie? No, proszę pana, bo
po
takie...
Po to, żebyś się poddał. Po to, żebyś się poddał. I oddał mi swoje pieniądze i zasoby. Po to, żeby się Ukraina poddała, trzymam pistolet przy głowie. Nie, żeby zastrzelić Ukrainę.
Ja nie chcę panu oddać tych pieniędzy. To znaczy, że pan z niego strzeli. No, proszę pana, to ja będę krzyczał w takim razie, że chce pan mnie zabić, bo pan de facto chce mnie zabić, jak panu nie oddam tych pieniędzy, no. Panie kowboju, no...
Ja Putina nie popieram i nie lubię, natomiast czy Putin ma prawo zgromadzić całą swoją armię na swoim terytorium w dowolnie wybranym punkcie?
Nie ma.
No ma, prawo międzynarodowe nie zabrania mu tego. Nie przekroczył na razie żadnego przepisu prawa międzynarodowego. Separatyści, czyli partyzantka, którą tam on finansuje i tak dalej, to jest zjawisko znane, ale jeszcze trzeba by mu udowodnić to. Zachód liczy na dyplomację, a Putin nie cofnął się ani o krok. Takie komentarze są. No przecież to właśnie, że się nie cofnął, to jest rosyjska dyplomacja. Ale dodam, że amerykańska dyplomacja wygląda identycznie. Czy Stany Zjednoczone rozmontowały cokolwiek ze swojego arsenału jądrowego przez ostatnie dziesięciolecia? Nie. Czyli się nie cofnęły ani o krok. Ani jedna bomba atomowa nie została rozkręcona w żadnym kraju, który ma bomby atomowe. No to nie cofają się, tylko trwają na swoich zmilitaryzowanych pozycjach. No na tym polega dyplomacja wojenna. No. Rosja zapowiada, że użyje środków militarnych, gdy Ukraina nie zaprzestanie starań o wejście do NATO. No to teraz powinniśmy my zaprzestać ciągłego traktowania Ukrainy jako naszego sojusznika i w dodatku w zasadzie traktujemy Ukrainę jako członka NATO. Bo wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, będziemy bronili Ukrainy i tam różne tego typu wypowiedzi padają. Przecież Ukraina nie jest członkiem, nawet nie jest kandydatem do NATO. A my ich traktujemy na równoważnie, tak jakby była Polska zaatakowana.
No bo w takim razie cytujemy Lecha Kaczyńskiego. Najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem kraje bałtyckie, a potem Polska. W związku z powyższym prowadzimy taką strategię, żeby tego potem nie było. A widzimy, że może się to zdarzyć.
Ale... jeżeli chcemy być chronieni przez NATO, to nie możemy jednocześnie mówić, że w zasadzie NATO to może chronić dowolny kraj, jeszcze nie członkowski, tak samo jak swoich członków. No, rozmydlamy NATO.
Ale NATO powiedział, że nie wprowadzi swoich żołnierzy na Ukrainę, że nie będzie czynnie uczestniczyć, gdyby Rosjanie najechali Ukrainę. Więc NATO nie traktuje Ukrainy jako swojego członka i nie mówi wszyscy za jednego, tylko właściwie jeżeli są jakieś kraje, w czyich interesie jest obrona Ukrainy, to jest Polska i kraje bałtyckie. W pierwszej kolejności. W drugiej kolejności nie wiadomo, kto jest, ale my jesteśmy w pierwszej kolejności, dlatego nasze starania pod tym względem powinny być zdecydowane i ci politycy polscy, którzy w tym kierunku zmierzają, robią dobrze z punktu widzenia interesu Rzeczpospolitej i racji stanu.
Uwaga, powiedziałeś, że nikt Ukrainy nie traktuje jak członka NATO. Otóż bardzo ważny członek NATO, Stany Zjednoczone, ustami Joe Bidena powiedziały: atak na Ukrainę byłby atakiem na nas wszystkich. No to wszyscy za jednego, jeden za wszystkich właśnie przyłączył Ukrainę. W tym momencie wszyscy członkowie NATO powinni powiedzieć hola, 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 hola. NATO ogranicza się do konkretnej liczby państw i atak na każde z tych państw oznacza, że zaatakowano nas wszystkich, ale Ukraina nie należy do NATO, panie Biden.
Ale na nas wszystkich, to znaczy na wolny świat, bo możemy posługiwać się...
Mówił to na zebraniu NATO. No, tak. Mówił to na zebraniu NATO i nie w ONZ-cie.
Nie, no, może nie mówił na zebraniu NATO, ale to jest tak, albo jeszcze myślimy o tym, że jest jakiś świat, który jest wolny, o czym możemy dyskutować, ale może nie jest moment na dyskusję, a drugi świat to jest świat kogoś, kto chciałby wprowadzić swój porządek, czyli postsowiecki w porządek, którego nie chcemy, więc to jest zderzenie i są jeszcze Chiny, które mają...
Przed tym bronić.
No, my chcemy się i
ale
musimy
nie będziemy się bronić się bronić skutecznie wciągając Ukrainę.
Ale nie, a jak? Inaczej musimy powiedzieć, gdzieś też są te czerwone linie.
Bo jak granica jest na Bugu w tej chwili.
Ale,
a nie na Dnieprze.
Granica, Dniepr to jest piękna rzeka. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to była bardzo ważna rzeka. Dzięki niemu były kanały komunikacyjne. Tak. Dzięki Dnieprowi, dopływom Dniepra, cały handel I Rzeczpospolitej mógł rozkwitać. To są ważne miejsca. Tam
i o tym pogadajmy z Ukrainą.
W Kijowie są pochowani polscy żołnierze Piłsudskiego. No.
Czy oddacie Lwów?
Ale
to jest polskie miasto.
To nie jest taka dyskusja teraz.
Bym taką natychmiast wszczął.
Ale to wszcząłbyś drugą, trzecią i piątą wojnę wtedy. To by było nierozsądne.
Wicemarszałek... Już w tej chwili przecież powiedzieli, że się zaczęła trzecia wojna światowa, więc niczego bym nie wszczynał, tylko bym uznał fakty istniejące. Uwaga, wicemarszałek Sejmu Terlecki w Parlamencie Europejskim też powiedział to samo co Biden. Atak na Ukrainę, i on powiedział bardziej dokładnie, to atak na całą Europę.
To powiedział w parlamencie w Kijowie.
W Kijowie, w porządku. No to atak na Ukrainę to atak na całą Europę, tak powiedział. Miał na myśli Unię Europejską, czy co miał na myśli? Czy miał na myśli również Białoruś? I tę część Rosji, która należy do Europy. Co miał na myśli pan marszałek? To są absurdalne wypowiedzi.
Nie,
wszystko.
Nie są absurdalne wypowiedzi, tylko trzeba je rozumieć.
No to słucham, wytłumacz mi, bo ja pana marszałka Terleckiego nawet ogólnie lubię i go 2 razy w życiu widziałem na targach książki, ale nie rozumiem, co mówi facet, no.
No mówi o tej części Europy, w której jest Polska i cała reszta państw, które jeszcze się przyznają do demokracji. Ja mówię, że możemy dyskutować na temat Brukseli i tak dalej, na temat kryzysu demokracji,
ale... Łukaszenka się też przyznaje do demokracji.
No ale to nie jest, no rozróżniamy, no nie wiem, od psa, od kota, psa, od kota odróżniamy. No miał na myśli psy, a nie koty.
Czyli atak na Ukrainę, która jest krajem niedemokratycznym.
Jest krajem, w którym są wybory demokratyczne, w którym wygrał nie prezydent.
W Rosji też są.
No nie.
No w Rosji też są i w Chinach nawet są wybory tak zwane demokratyczne. Na Ukrainie to nie jest państwo demokratyczne.
Ale co chcesz powiedzieć, że Stany Zjednoczone, no Rosja, Unia Europejska, Białoruś, wszyscy są tacy sami i wszyscy nie możemy nic powiedzieć, bo nie znamy, czy powiedzieć atak na Ukrainę to jest atak na Polskę, to i wymienić po kolei te kraje, jak ktoś powie, że to wcale nie jest na Hiszpania, powie, że to wcale nie jest atak na Hiszpanię, nie, Europę. Europę, czyli...
Uwaga.
Świat wartości, w którym prawa człowieka, w którym wolność słowa, wolność przemieszczania się, te wszystkie wolności są gwarantowane. To jest atak na to właśnie i dlatego mówimy o Europie, czyli o wszystkich krajach.
W Polsce możemy mówić, że panuje demokracja, jakkolwiek koślawa, bo w całej Europie jest koślawa, ale że jednak że jest to kraj demokratyczny, czyli są jakieś cugle założone na ustach władzy, że nie wszystko władza może zrobić. Natomiast Ukraina absolutnie nie pasuje do tego obrazu. Ukraina jest bardziej podobna do Białorusi i do Rosji, jeśli chodzi o system rządów. W tej chwili przywódca opozycji, jakiejś partii opozycyjnej siedzi w areszcie domowym. No to nie jest kraj demokratyczny, gdzie przeciwnik polityczny siedzi w areszcie domowym. Zamknięto stację opozycyjną telewizyjną. Rządy, to już tego nie zakwestionujesz, rządy oligarchów na Ukrainie. Ci, którzy na przykład synkowi Bidena wypłacali grube pieniądze. Od początku, odkąd Ukraina ma własną flagę w innym kolorze i powiedziała, że jest krajem osobnym od Związku Sowieckiego, rządzi tam oligarchia tak samo umocowana jak w Rosji. Więc nie jest to kraj demokratyczny, który spełnia takie same wymogi jak Polska.
Ale to jest...
No w Polsce
to jest...
nie mamy rządu oligarchów jawnego i bezpruderyjnego, który ustawia całą politykę.
No w Ameryce mamy rząd oligarchów, ale to nie jest tak. Ukraina to jest kraj, w który z mozołem buduje właśnie swój system wolnościowy. I buduje, udowadnia to w momencie kryzysu na Białorusi, kiedy daje azyl dziennikarzom i nie tylko dziennikarzom z Białorusi. Buduje wtedy, kiedy prezydent Zełenski mówi na forum w Monachium to, co mówi, prawda, o drzwiach, które powinny być otworzone do NATO, o tym, że chce budować wspólnotę z krajami Unii Europejskiej. To jest budowanie przyszłości Ukrainy i my w tym budowaniu przyszłości Ukrainy powinniśmy pomagać, dlatego, że to rodzi możliwości dla Polski, no, dla Rzeczpospolitej.
Co to za argument, drogi przyjacielu, że udzielenie azylu politycznego dziennikarzom z wrogiego kraju to jest świadectwo, że jestem dobry człowiek? Putin udzielał azylu politycznego wielu osobom.
Tylko dyktatorom udzielał azylu i tym, którzy szpiegom, dyktatorom.
Amerykańskim dziennikarzom. Ktoś tam wyjechał z powodu podatków z Ameryki, też dostał azyl polityczny od razu u Putina. Więc cała masa takich przykładów, że udziela azylu politycznego. Na Kubie udzielano azylu politycznego działaczce murzyńskiej, która zrobiła organizację terrorystyczną w Ameryce i wysadzała w powietrze policjantów. No i Kuba jej udzieliła azylu. Czy to znaczy, że Kuba jest dobrym krajem? Nie jest dobrym, jest dyktaturą. Więc tam azyl polityczny mnie nie przekonuje. 60% Ukraińców chce do NATO i do Unii Europejskiej. To rozumiem, że oni chcą. Natomiast dlaczego my mielibyśmy chcieć kolejny zacofany kraj z tanią siłą roboczą, która zaleje Polskę i będzie niszczyć ją, bo jak nie zatrudniamy swoich, tylko tanich z zagranicy, to niszczymy tych, którzy nie podejmują pracy w Polsce. Polska wtedy niszczeje. Pieniądze wyjeżdżają do innego kraju. Tak jak Polacy, którzy pracowali w Irlandii czy w Anglii, z punktu widzenia tych dwóch krajów, owszem, wykonywali roboty, na przykład pielęgniarskie, podcieranie pup starym Brytyjczykom, których nie chciał wykonywać Brytyjczyk. Natomiast odpompowanie forsy z Wielkiej Brytanii następowało i następuje, bo ci Polacy na stare lata, bardzo wielu z nich chce sobie postawić domek w Polsce i z emeryturą brytyjską wrócić tutaj. I to jest odsysanie pieniędzy z Wielkiej Brytanii. To jest jak kleszcz. No i chcemy, żeby nam przyjechały kolejne miliony Ukraińców do Polski? Tania siła robocza z zacofanego kraju. Nie wiem, czy to jest roztropne. Stawiam pytania. I w Kijowie wicemarszałek Senatu Terlecki razem z ministrem Ukrainy, Sejmu, tak, złożyli kwiaty pod ścianą upamiętającą Ukraińców, którzy zginęli w walkach i od 2014 roku zginęło 14 tysięcy osób. Od razu zadaję Terleckiemu pytanie, co z kwiatami na grobach Polaków pomordowanych przez Ukraińców? To nie był odpowiedni moment, bo Polaków pomordowano więcej niż 14 tysięcy. Czy nie można było z panem ministrem Ukrainy, chociażby z okazji zawieruchy wojennej, w której Polska pomaga, czy nie można było złożyć kwiatów pod jakąś ścianą pamiętającą polskie ofiary?
Składał premier Morawiecki kwiaty na grobie żołnierzy Piłsudskiego. To był w czasie wizyty. Ta ściana, która pokazuje, ilu młodych Ukraińców zginęło w czasie wojny z Rosjanami od 2014 roku, to rzeczywiście jest przejmująca, bo to są zdjęcia młodych dziewczyn, młodych mężczyzn, którzy zginęli. Człowiek sobie nie wyobraża tak naprawdę, kiedy nie widzi tych wszystkich portretów.
Wyobraża sobie, jak obejrzy portrety z Wołynia, to sobie wyobraża. I można było na jednym ruchu kamery, jedną limuzyną, tu złożyliśmy kwiaty, jedziemy złożyć, bo patrzcie, to są takie same twarze. Tylko kilkadziesiąt lat odstępu jest między nimi. To są tacy sami młodzi. Może wtedy Ukraińcy by zrozumieli, czym było UPA, banderowcy czym byli, czym był Wołyń. Może wtedy, jakbyśmy pokazali, podzielili ekran na połowy i pokazali te młode twarze 14 tysięcy teraz zabitych, młodych ludzi i dziewczyn, i byśmy pokazali twarze z Wołynia, może by wtedy zrozumieli. I przestalibyśmy budować pomniki banderowcom. No była doskonała okazja, moim zdaniem dyplomatyczna.
Tylko w Kijowie takich pomników nie ma.
Ale co to, nie można było pojechać kawałek dalej?
To nie jest taki kawałek.
No dobra, to można sobie, jak się chce, to człowiek chce zawsze jakieś wytłumaczenie
ale,
znajdzie.
Nie, ale się chce, tylko to nie jest, to znaczy to nie jest takie zero-jedynkowe wszystko razem. Znaczy musisz dokonać pewnego wyboru politycznego i nie tylko politycznego, co chcesz zrobić. Jak chcesz żyć, jak chcesz budować. To, co chcesz wybudować, musi być oparte o prawdę i to jest zdanie prawdziwe. Natomiast jest moment, jest chwila, kiedy manifestujesz coś innego, tak jak Ukraińcy byli na Majdanie, no to wtedy wszyscy jechali i mówili Ukraina bez Putina, dlatego że taki wybór jest lepszy też z punktu widzenia Polski. To trzeba wiedzieć o tym.
Ukraina nigdy nie była bez Putina. To, że tam oligarchie rządzą, to jest świadectwo tego, że to są ci sami goście,
którzy
są trochę Putina.
Trochę pilnują tych oligarchów. Oczywiście oligarcha wyniósł do władzy, jeden oligarcha rządził, drugi wyniósł tego prezydenta, Kołomojski wyniósł prezydenta Zełenskiego, dał forsę, kanał telewizyjny i tak dalej, ale to nie znaczy, że się w głębi Ukrainy nie zmienia ten mechanizm, tak? Jak rozmawia z ambasadorem Ukrainy w Warszawie, z panem Deszczycą, który wraca do Kijowa, no to wiesz, że porozumienie dotyczy wszystkiego, w tym Wołynia również, tak? Też jest ten moment.
Nie wiem tego, bo to nie pada otwartym tekstem. Nie, więc nie wiem. Moim zdaniem wystawią nas tak jak wiele razy. Już obiecywali, że tak, to dobra, zezwolimy, a potem jak im się zdejmuje żelazko z tyłka, to nagle wracają na swoje stare pozycje. Więc jak chcesz coś w polityce załatwić, to musisz skorzystać z właściwego momentu i teraz jest jedyny, kiedy można było, proszę obalić wszystkie pomniki banderowców, to wtedy pogadamy. A jak nie, to sobie chłopcy radźcie sami z Putinem, no trudno.
Powiedział Wojciech Cejrowski. Łowcy głów, co polecasz? Boso przez Męska Przygoda, Łowcy głów, Brazylię, Madagaskar.
Męska przygoda nas w tej chwili dotyka osobiście. Być może pójdą Polacy w kamasze, nie wiemy tego. Moim zdaniem Putin chce po prostu przewrócić rządy w Kijowie, ale mogę się mylić, bo jak mu Zachód nie pozwoli, tylko będzie par do wojny, no to Putin pójdzie na wojnę. Pamiętajmy, że on jest judoką i ma czarny pas i powala. Judo polega na tym filozoficznie, że się powala przeciwnika jego własnym rozpędem. Podstawiasz mu nogę, on się sam przewraca. Nie musisz wkładać siły. I w tej chwili, moim zdaniem, to jest rozgrywka judoki. Zachód się sam powali. Ameryka jest bardzo silna, rozpędzona, ale ma słabą głowę ma. Biden jest słaby. I że poprzewracamy się wszyscy, on nam będzie tylko nogi podstawiał w różnych miejscach.
Na szczęście to nie jest judo, bo jest jeszcze głowa i inteligencja.
To jest wyłącznie judo w wykonaniu Putina i właśnie głową pracuje z tym swoim czarnym pasem i wystawia nas po prostu, robimy co on chce. To my cały czas gadamy o wojnie, on tam sobie siedzi
i
czeka na rezultaty. Na razie jeszcze nie oddał żadnego strzału, tylko pożyczył sprzęt tym z Donbasu, tym gościom swoim. I paszporty, pamiętajmy, że rozdawał bardzo chętnie tym w tych republikach, które chce pochłonąć, nazwać je odrębnymi, to tam rozdawał paszporty. Oni mają podwójne paszporty, ukraińskie mają i rosyjskie. I Ukraina z tym fantem nic nie zrobiła, bo powinna powiedzieć to ludzie, albo jeden, albo drugi. Zakazujemy podwójnego obywatelstwa. I co z tym zrobicie?
Hipolicie.
No właśnie, nie przekroczyliśmy czas, ktoś nas nienawidzi teraz strasznie.
Tak, ale możemy na postscriptum w czwartek się umówić, co o tym sądzisz?
W najbliższy czwartek, a co, już spodziewasz się, że będzie wojna? To już Biden ogłaszał, że w zeszłą środę, że będzie wojna.
17 w czwartek, 18 w czwartek.
A czemu ma tak być? No możemy się chyba umówić na 18, ale jeszcze ci obiecam... A na 15 minut to mi się opłaca? No dobrze.
No pewnie, że ci się opłaca. Co trzeba się nie opłacać?
No, różnie bywa. Pan Cejrowski, staraku, TWAP pracuje zawsze za pieniądze, więc zaraz mi się włączają dolary w głowie. W czwartek o 18
inflacja
pod pieniędzy
mailem. Nie warto. 18.
Nie, to trzeba więcej kasować. Trzeba wyprzedzać inflację. 100%.
Albo 200. Do usłyszenia w czwartek.
Bye!
studio. Dziki Zachód.